majtkowy kolor w ornatach jest świadomie i z rozmysłem zaplanowany przez wspólnotę wierzących od wieków, bo tobie i mi na twarzy ma się pojawić uśmiech z tego, że już połowa ćwiczeń wielkopostnych za nami. Jeżeli komuś postanowienia wielkopostne wyszły, to cudownie. Jeżeli ktoś w ogóle się za postanowienia wielkanocne nie zabrał, to cudownie. Jeżeli ktoś zabierawszy się za postanowienia wielkanocne doszedł do wniosku, że jest gorzej, to cudownie. Bo w doświadczeniu Wielkiego Postu wcale nie idzie o sukces, tylko idzie o to, żebyśmy zobaczyli Ojca, który słucha ciebie i mnie, który wybacza tobie i mi i tęskni za tobą i za mną. Żeby każdy z nas, niezależnie od tego, co ze swoim życiem zrobimy, żebyśmy odnaleźli siebie i w ten sposób stali się chwałą Boga. Trudne? Chyba najtrudniejsze w Wielkim Poście – nie zgubić samych siebie. Spróbujmy się tej liturgii przyjrzeć, te słowa, o tym, że jest przepiękna i bardzo bogata w treść, to chyba wszyscy słyszymy. Z tym najważniejszym takim rzeczą, które warto wyłowić. Na to popatrzmy. Pierwsza księga, którą słyszymy, to księga Jozuego. To jest moment po śmierci Mojżesza, kiedy Jozue zostaje przywódcą Izraela i wchodzi do ziemi obiecanej. Cała księga Jozuego opowiada o wejściu do ziemi obiecanej i podbiciu ludów, które tam mieszkają, no bo mają osiedlić się w tym miejscu i tam zamieszkują inne ludy, więc trzeba ich podbić. Jesteśmy w momencie, w którym Jozue z Izraelczykami przechodzą Jordan i stają u wejścia do Jerycha. Co się wydarza? Fragment, który dzisiaj słyszymy, słyszymy o Pasrze, którą świętują Izraelczycy. Tylko tu trzeba zobaczyć parę wersetów wcześniej, żeby zrozumieć, dlaczego oni tą Paschę świętują. Kiedy wchodzą do ziemi obiecanej, która ma być dla nich darem, byli karmieni do tej pory manną, manna od tego miejsca się kończy i nagle Jozue zdaje sobie sprawę, że musi się coś ważnego zadziać w Izraelczykach. Muszą mieć pewność, że ziemia, którą wkraczają, nie jest ich wymysłem, tylko jest darem Pana Boga. A jeśli jest darem Pana Boga, to Pan Bóg nas tam wprowadzi, a nie my samych siebie. Co robi Jozue? Obrzezuje wszystkich mężczyzn. Przez to nie są w stanie walczyć. Musimy sobie zdać z tego sprawę. To nie są dzieci, to są dorośli mężczyźni, że po obrzezaniu nie nadają się do walki. Ba, nie dość, że ich obrzezał rytualnie, to każe im przez tydzień świętować Paschę, jeść przaśne chleby, żeby byli głodni, żeby zatęsknili za doświadczeniem więzi z Panem Bogiem. Dlaczego? Bo tylko w ten sposób Jozue zdaje sobie sprawę, że oni usłyszą opowieść Boga, który mówi: ja tobie tą ziemię dam, to nie jest wypracowane przez ciebie. Skoro ja ci to obiecałem, ja cię tam wprowadzę, nawet jeśli po ludzku nie będziesz miał do tego sił, bo to jest moja opowieść względem ciebie, a nie twoje marzenie. Nawet jeżeli w tej ziemi Kanaan widzisz dobrobyt. Bo nagle, co się dzieje z Izraelczykami? Z Izraelczykami dzieje się to, że od tego momentu muszą zacząć sami produkować chleb. Kiedy wchodzisz w relację z Panem Bogiem, nagle stajesz się dojrzały do tego, żeby podejmować decyzje i wybory, które będą trudne. Słuszne decyzje w twoim i w moim życiu są mega trudne, bardzo trudne, często przekraczające nasze poznanie rzeczywistości. Kiedy zaprosisz w to doświadczenie swoją wiarę, swoje poszukiwanie więzi z Panem Bogiem, wcale nie będzie łatwiej. Tylko to doświadczenie nagle nie będziemy przeżywali sami. Dzisiaj słyszymy o tym, że Pan Bóg zdejmuje z nich hańbę egipską. Na czym polegała hańba egipska? Na tym, że Izraelczycy wybrali uległość wobec ucisku. Zobaczcie, ilu spośród nas wiele razy wchodzi w różnego rodzaju mezalianse i układy, żeby było dobrze, żeby nie daj Boże nic w moim życiu się nie zmieniło. Tak, żebyśmy dociągnęli do grobowej dechy i żeby wszyscy nam dali święty spokój. I partner, partnerka, mąż, żona, inni ludzie w pracy, nie wiem, kościół, a wszyscy dajcie mi, ja mam prawo do swojego życia. My sami w coś takiego się nieustannie wkręcamy. Im bardziej się wkręcamy, tym bardziej wchodzimy w hańbę egipską, o której dzisiaj mówi Jozue. Bóg ściąga z ciebie tą hańbę, żebyś mógł podjąć swoją decyzję. To jest pierwsze czytanie, które słyszymy z Księgi Jozuego. Drugie czytanie to list do Koryntian. Paweł pisze ten list, odpowiedzi na taką sytuację, przyjeżdża, napisał pierwszy list, odwiedza gminę w Koryncie, ktoś go tam obraża, nie wiadomo za bardzo kto, Paweł jest bardzo dotknięty, wyjeżdża, pisze list we łzach, który nie zachował się do naszych czasów, nie wiemy co on tam napisał. Gmina chrześcijan w Koryncie jednak dochodzi do wniosku, że prawda, pomimo tego, że nie stanęli za Pawłem, opowiadają się teraz za nim i Paweł pisze do nich drugi list do Koryntian, które słyszymy dzisiaj fragment, początek tego listu. I w tym liście Paweł chce opowiedzieć o tym, że jego posługa oparta jest na łasce Bożej. To nie jest to, że on to sobie wypracował, tylko zaufał Słowu. Podjął decyzję, stara się być w niej konsekwentny i przez konsekwencje dochodzi do rzeczywistości, która zmienia życie też innych. O tym pisze Paweł. Ale dzisiejszy fragment wprowadza nas w to doświadczenie w jaki sposób? Ano w taki, że najpierw mówi: zacznij tęsknić za oglądaniem Pana w swoim życiu, bo tylko w ten sposób możesz Jego doświadczyć, a dopiero potem staniesz się świadkiem budującym pojednanie, bo pierwszą osobą, z którą trzeba się pojednać, to jesteśmy my sami. Zobaczcie, doświadczenie Wielkiego Postu ma Tobie i mi pokazać tak, że jesteśmy grzesznikami. I to nie jest cierpiętnictwo i upokarzanie siebie i wpędzanie w siebie w poczucie winy i grzechu i chrześcijanie do tacy ciągle pokutujących grzesznicy, bo to nigdy nie było coś takiego, tylko to była świadomość naszej egzystencji. Tak jestem grzesznikiem, tak lubię rzeczy, które często nie idą w parze z zaufaniem, z wiernością, z doświadczeniem wydobywania z siebie piękna i dobra. I ty i ja. To jest doświadczenie naszej egzystencji. Kiedy ty i ja stajemy w prawdzie przed Panem Bogiem z taką rzeczywistością, Bóg nikogo z nas nie potępia. Tylko nieustannie za każdym razem mówi: przyjmij moje przebaczenie i wtedy możesz dawać je innym. I tu chodzi o integralność. Co to jest integralność? To jest taka spójność moralna. Mają ją dzieci. Dzieci jak widzą, że pani ma plamę na pupie, to mówią: o, pani ma plamę na pupie, na spódnicy. Cicho, cicho, nie mów tak. A co ta pani nie wie, że ma plamę na pupie? Kiedy ktoś z was komuś powiedział, że ma coś źle zrobione z sobą, coś mu wyszło? Nie, nie wypada. Ktoś się źle poczuje, my się źle poczujemy. Dzieci mają taką integralność w sobie, którą zdają sobie sprawę, że nie muszą się obawiać tej rzeczywistości, bo to jest prawda o życiu. Dzisiaj w drugim czytaniu jesteśmy zaproszeni do takiego odkrycia integralności, bycia dzieckiem Bożym, że ja mogę stawać w prawdzie o sobie samym, przed sobą samym i przed drugim człowiekiem, a wtedy będę mógł żyć z odkrytą twarzą. Nie będziesz musiał nieustannie zakładać masek, którymi udajesz kogoś, kim nie jesteś, ciągle lepszy. Dlaczego przestałem jeździć na spotkania klasowe? Bo wszyscy są cudowni. Przecież to jest nieprawda. Ci się rozwiedli, tamtym się nie... A wszyscy: nie, bardzo fajnie, żyjemy tu, zarabiamy pieniądze, to wszyscy są zrealizowani, spełnieni. A ci, którym się nie udało, w ogóle o tym nie chcą mówić. My ciągle potrzebujemy sukcesu w życiu, żeby odkryć swoją własną wartość. A Paweł dzisiaj przypomina: nie, wartością jest to, kiedy odkryjesz to, że jesteś dzieckiem Boga. Dzieckiem Boga, który potrzebuje przebaczenia najpierw sobie samemu. Przebaczenie zaczyna się od siebie samego, żeby doświadczyć jego dalej. To jest drugie czytanie. I dzisiejsza Ewangelia. Dzisiejsza Ewangelia to jest 15 rozdział Łukasza. To jest moment, w którym Chrystus spotyka się z celnikami i jawno grzesznikami. W owym czasie przybliżyli się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Po co przybliżyli się do Jezusa? Przybliżyli się, mi się kojarzy zawsze, my mamy taki gadżet, przystąpiliśmy do takiej Polski bezgotówkowej, to dostaliśmy terminal zbliżeniowy. Kiedy my chcemy być blisko kogoś, to musimy się zbliżyć, trzeba się dotknąć. My dzisiaj słyszymy w Ewangelii, że do Chrystusa przyszli celnicy i grzesznicy, żeby się do Niego zbliżyć, żeby Go dotknąć, żeby jego doświadczyć. A dlaczego? Nie dlatego, że to takie dziwne, ciekawe monstrum chodzi po ziemi, taki ufoludek, który czyni cuda, tylko oni się do niego zbliżyli, dlatego że chcieli go słuchać. Bo kiedy szukasz w swoim życiu szczęścia, to szukasz ludzi, którzy potrafią o tym opowiadać i przywracają tobie wiarę w szczęście, które jest modliwe w twoim życiu. Takich ludzi ty i ja szukamy. Zobaczcie, zanim szli grzesznicy i celnicy, bo odnajdywali w sobie godność przy nim. On ich w ogóle nie poniżał. To jest pierwsza rzecz. Miłość to ogromne ryzyko w twoim i w moim życiu. Chrystus, kiedy wychodzi do grzeszników, to chce im powiedzieć, że ich kocha, bo szanuje ich wolność. Kiedy szanujesz wolność swoich dzieci, nie będziesz mówiła i mówił do nich, bądź grzeczna, bądź grzeczny, a bądź mądry. To zupełnie inna logika. Ilu z nas jest grzecznymi dorosłymi? Ilu z nas, zobaczcie, nic złego w życiu nie zrobiło, ale smutne życie musieliście mieć. Ja pierdziu. Strasznie wam współczuję. Tacy grzeczni ludzie, ułożeni od sasa do lasa, wszystko było dobrze. Od samego początku do dnia dzisiejszego. I może się okazać, że ci spośród nas, którzy są najgrzeczniejsi, do nich najbardziej, do nas najbardziej wtedy jest skierowana ta dzisiejsza Ewangelia. Bo Pan Bóg chce w tobie i we mnie obudzić pewną nową perspektywę. Perspektywę pomyślenia, kim jest Ojciec i czym jest w moim i twoim życiu nawrócenie. W twoim i w moim życiu nawrócenie to nie jest skrupulanckie przestrzeganie reguł i zasad Kościoła rzymskokatolickiego. Tylko twoje i moje nawrócenie to jest uznanie tego, że tak, jestem grzesznikiem i Bóg mnie takiego kocha, jakim jestem. I nic nie chcę robić z twoim i z moim życiem. Tylko tęskni za tobą i za mną, żebyśmy my odnaleźli swoje własne życie. To jest zupełnie inna tęsknota za Bogiem. Nie bądź grzeczny, synku, córko. Tylko jeśli mówisz, że to ci daje szczęście, to żyj tym. Idź za tym, jeśli w tym odnajdziesz szczęście. Może szczęściem dla kogoś z was będzie to, że w przyszłą niedzielę nie przyjdziecie do kościoła. O, może ja bym nie przyszedł, tylko przeor by mnie zganił. Najgorsze, że jest, dwie te rzeczy łączę w sobie, więc sam siebie bym zganił. To dopiero byłby dramat. I zaburzenie. Prędzej czy później. Kiedyś w swoim życiu pomyślałaś, że to, za czym chcesz iść, co może nie być takie poukładane i grzeczne, jest największą tęsknotą twojego życia, przez które Pan Bóg chce się wbić do twojego serca. Co dzisiaj słyszymy? Dzisiaj słyszymy opowieść o dwóch synach i ojcu. Kontekst jest taki, Chrystus spotyka się z celnikami i jawnogrzesznikami i nagle negują tą sytuację faryzeusze i uczeni w piśmie. Wtedy Pan Jezus im tłumaczy i opowiada trzy przypowieści. My dzisiaj słyszymy tą trzecią, ostatnią z tych trzech. Tak jest wykrojony, pokrojony ten fragment. Pierwsza była o zbłąkanej owcy, o zabłąkanej owcy. I to nie była opowieść o tym, że owca się zgubiła, tylko była o tym, że pasterz był nierozgarnięty, nie upilnował owiec. Pierwsza opowieść Chrystus tłumaczy niepowodzeniem pasterza. Druga opowieść była o kobiecie, która zgubiła drachmę. O ślepiej babie, która gdzieś roztrwoniła pieniądze i nawet nie znalazła tego pieniądza. Ona szuka. Taka roztargniona. Wszystko gdzieś zgubiła. Druga opowieść o roztargnionej kobiecie. I trzecia o dwóch nieudanych synach. Jaką miłość trzeba mieć do samego siebie, żeby tłumacząc drugiemu człowiekowi opowiadać beznadziejne przypadki. Tym nie wyszło, tamtym nie wyszło i ten też są beznadziejni. Wszystko jest beznadziejne. Przyjrzyjmy się w takim razie pierwszemu młodszemu synowi i relacji ojca do niego, a potem starszemu synowi i relacji ojca do niego. Młodszy syn. Młodszy syn, pierwsza rzecz, co chce, to chce swój majątek, który do niego nie należy. Zobaczcie, my często jesteśmy obdarowani wielkimi darami i mamy wrażenie, że możemy tego używać jak chcemy. Naprawdę możemy używać jak chcemy. Naprawdę twojej i mojej wolności można używać. Nikt mi nigdy nie wierzy, na katechezach przedmałżeńskich zawsze to mówię. Możesz żyć jak chcesz, z kim chcesz. Naprawdę. Kościół nikogo do niczego nie zmusza. Wspólnota wierzących nie mówi, masz tak żyć. Chcesz, żyj jak chcesz. Jeśli to ci mówisz, że dajesz szczęście, to żyj tak, ale bądź w tym na całość. Jeśli decydujesz się na słabość i grzech w swoim życiu, to wejdź w to na całość. Żebyś wiedział, czego będziesz żałował, będziesz żałowała. A nie tak trochę żałujemy, trochę nie żałujemy, trochę grzeszymy, trochę nie. Trochę sobie pozwalamy, a trochę nie. I potem już nie wiemy, czy chcemy coś zmienić, czy nie chcemy, no bo i tak jest fajnie, i tak jest fajnie, i tak nas niesie do grobowej dechy. Więc pierwsza rzecz, syn bierze to, co do niego należy i odchodzi. Wyjeżdża w kraje, gdzie zdaje sobie sprawę, że tam odnajdzie swoją godność. Syn przy ojcu ma świadomość, że jest nikim. Kim ja jestem? Tylko dzieckiem Pana Boga. Pchi, co to jest? To jest nic. To nic mi nie daje. To do niczego jest mi niepotrzebne. Po co? Pojadę tam. Tam będę kimś. I nagle okazuje się pewien dramat tego człowieka młodego, bo kiedy wyjeżdża, staje się jeszcze bardziej niewolnikiem niż tak, jak myślał, że jest u ojca. Kiedy pracuje w miejscu, w którym nawet nie ma z czego się pożywić, nagle takim jest taki ładny zwrot, opamiętał się. Ten zwrot grecki tam znaczy dokładnie przyszedł do samego siebie. Zobaczcie, my Boga zgubić nie możemy. My możemy zgubić w swoim życiu samych siebie. Im bardziej ty i ja gubimy samych siebie, mamy poczucie, Jezu, cały dzień mi przeleciał między palcami. Co ja dzisiaj zrobiłem? Nic. Latałem za tym, za tamtym. Nawet mnie nie było wtedy, kiedy coś robiłem. Próbujemy się tak zatrzymać, sfokusować na tu i teraz. I im bardziej mamy kontakt z sobą, tym bardziej tu i teraz przeżywamy. Nagle młodszy syn miał kontakt z sobą. I nagle do czego doszedł? W związku, ja czuję głód, jestem głodny. Powód powrotu młodego syna do ojca to nie był to, że kochał ojca, zatęsknił za jego miłością, takie pobożne wzdychania. To on nagle zatęsknił, bo był głodny, nic mu jedzenia nie dawał, więc historyjkę sobie wymyślił. Przyjdę do ojca i powiem, ojcze, zgrzeszyłem przeciw tobie, względem Boga, nie jestem godny za się twoim synem. O, jeszcze mu powiem tak, że chociaż będę najemnikiem, będę blisko żłobu. Będę księdzem, będę miał ustawione do końca życia życie. Nic nie będę siostrą zakonną, nic nie muszę sobie swoim życiem robić. Super fajne życie. I można tak wszystkim mówić, co mają zrobić, a ja nic nie muszę z sobą robić. No takie, wiecie, cudowne pomyślenie młodego syna. Kiedy wraca do ojca, nagle ojciec przy nim traci twarz. Nie wiem, czy to zauważyliście. Ojciec nagle wybiega naprzeciw jego. Wybiega do syna i ośmiesza się. Rzuca mu się na szyję, całuje go. Przychodzi głodny, obdarty syn. Ten zamiast go zganić, powiedzieć, synu, słusznie, należy ci się teraz karcer. Może dostaniesz, może nie. Rzuca mu się na szyję, całuje, ubiera. Przecież ojciec wiedział, że syn jest głodny. Kiedy przychodzi młodszy syn do ojca, ojciec go nie karmi. Tylko ciuchy mu daje i pierścionek. Nie wiem, czy to znowu usłyszeliście. On zamiast go nakarmić, głodnego człowieka, to go ubiera. Dlaczego? Bo zdaje sobie sprawę, że pierwszą rzeczą, której potrzebuje młodszy syn, to jest godność, a nie wcale jedzenie, które mu się wydaje, że teraz jest głodny. No może, no jest głodny. Za chwilę będą się weselić. Ale jeśli ojciec mu nie przywróci godności, nie założy mu sandałów, które są świadectwem tego, że jest wolnym człowiekiem, to z jednego głodu wejdzie w drugi głód. Pierwszą rzeczą, którą Bóg robi w relacji z tobą i ze mną, to tobie i mi przywraca godność, niezależnie od tego, czy jesteśmy poskładani, czy nie. Poskładamy się, to cudownie. Nie poskładamy się, to też cudownie. Będzie gorzej, też cudownie. Damy radę, bo Pan Bóg na twojej i mojej drodze postawi ludzi, którzy będą ciągle to prawdę przypominali. O godności, którą przywraca ojciec. Dlatego wracaj do domu ojca. Wracaj za każdym razem. I w tym domu ojca odnajduj jego miłość. Syn już nie jest w stanie powiedzieć, że chce być niewolnikiem. Tak jest dotknięty miłością ojca. Zaczyna się bawić i świętować, bo odnalazł swój dom i swoje miejsce, że może być człowiekiem przeżywającym więź z Bogiem, takim, jaki jest. To jest pierwszy, młodszy syn. Starszy syn to jest człowiek, który jest zniewolony przez swoje własne ja. Ja ci służę, ja nie przekroczyłem żadnego twojego przykazania. Ja, mi nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. On ciągle widzi siebie. To jest taki ktoś, kto chyba nic poza sobą nie widział. To jest człowiek, który nieustannie, chyba nigdy swojego ojca o nic nie poprosił. On nie miał przyjaciół. On się nigdy nawet z nimi nie pobawił, bo nie wypadało bawić się w Wielkim Poście. Przecież to grzech ciężki. To jest ktoś, kto chyba nigdy nic nie przeżył. Tylko ciągle harował dla swojego ojca. On nawet nie był najemnikiem, za które miałby pieniądze. On powiedział, że jest niewolnikiem. On sam siebie uczynił niewolnikiem, będąc w domu ojca, będąc synem. To był jego wybór, bo miał wrażenie, że o to w tym chodzi. Jemu przyświecała taka mentalność niewolniczego związania z materialnością, bo wiedział, że jest zabezpieczony, że tylko w tym miejscu ma pewność, że niczego mu nie zabraknie. I zobaczcie, może pośród nas są tacy, którzy nieustannie myślą, że jak będą grzeczni, to niczego nam w życiu nie zabraknie. I dlatego nie możemy przyjść w swoim życiu duchowym, w miłości, w wierze, w nadziei, w doświadczeniu przeżywania życia dalej, bo ty i ja boimy się wypuścić swój utarty schemat myślenia o Bogu, o tym, jacy mamy być, o swojej pracy, o swoich więziach. Ciągle się tego kurczowo trzymamy, żeby nie daj Boże się nie rozpadło. Młodszy syn przeżył swoją życiową wędrówkę do odnalezienia siebie. Starszy w żadną wędrówkę nie wyruszył. Starszy syn wielokrotnie wyprojektowywał na młodszego grzechy. Zobaczcie, nie jest powiedziane, że młodszy syn żył z nierządnicami. Tylko było powiedziane, że żył rozrzutnie. To starszy wmówił ojcu, że młodszy żył z nierządnicami, bo może sam tego pragnął. I gdyby tego za tym poszedł. Zobaczcie, co mówi ojciec. Synu, wszystko jest do mnie. Chciałeś? Trzeba było za tym iść. Może potrzeba było, żebyś tego spróbował i dotknął w swoim życiu dna. Żebyś zobaczył, że ja ciebie kocham nie za coś, tylko kocham ciebie po prostu, taki jaki jesteś. Jeżeli to jest prawda twojego życia i za tym byś poszedł, może byś tak samo jak młodszy wrócił do mnie. Zobaczcie, kto jest marnotrawnym synem. Bo tak jest nazwana ta opowieść o marnotrawnym synu. Wcale nie młodszy syn, bo młodszy wrócił. Marnotrawnym jest starszy. Zakładaliście takie rozwiązanie tej przypowieści? Że to starszy jest marnotrawnym? Ten, który ma wszystko i z niczego nie korzysta. Ten, który innym wmawia grzechy. Który z innymi nie jest w stanie się spotkać, bo tamci to są na pewno grzesznicy. No są. Tak samo jak i on. Tylko nagle się okazuje, że trzeba mieć odwagę do samodecydowania o sobie. Młodszy tę odwagę odnalazł. Starszy za tą odwagą nie poszedł. Starszy wielokrotnie stracił swoje własne życie, myśląc, że będzie musiał zaspokajać innych. Dlaczego nieustannie w swoim życiu zaspokajasz potrzeby innych? Swojej żony, męża, partnera, partnerki, żeby tylko oni byli szczęśliwi. Rodziców. Niektórzy z nas są tak uwiązani swoimi rodzicami, że mają wrażenie, że oni i rodzice to jedno i to samo. Jakie przykre życie. Czasami w konfesjonale tym się płakać chce, bo sobie myślę, jejku, ci ludzie nigdy nie żyli, tylko ciągle żyją troskami i bólami swoich rodziców. Tak, którzy się rozwiedli, którym się życie źle poukładało, ale oni ciągle chcą ich ratować, tacy ratownicy wieczni, bo mają wrażenie, że jak to zrobią, to szczęście odnajdą. W jaki sposób starszemu ojciec próbuje przywrócić godność? Mówi, moje dziecko, Pan Bóg za każdym razem do ciebie i do mnie będzie mówił, moje dziecko, bo będzie się zwracał do tego, co w tobie i we mnie jest najmniejsze, najbardziej słabe. I mówi, tak, ja ciebie takiego kocham. Tu, gdzie jesteś w swoim życiu dzieckiem, tu, gdzie ci nie wychodzi, gdzie jesteś przegrany, gdzie źle o sobie myślisz, gdzie nie potrafisz kochać. Tak, ty jesteś moim dzieckiem. Ja kocham dzieci, tych, którzy są najsłabsi, najmniejsi spośród nas, by doświadczywszy miłości, żebyśmy stali się świadkami Ojca, który kocha wszystkich. Taki obraz Boga dzisiaj przed nami rysuje liturgia słowa.